Za nami wspaniały czas modlitwy, uwielbienia, składania naszych próśb przed tronem Bożej łaski. Nie wiem, czy wszyscy sobie zawsze uświadamiamy, jak cenne to są chwile, kiedy możemy przychodzić przed Boże oblicze, aby przedkładać Mu nasze problemy, nasze sprawy. Zazwyczaj doceniają to dopiero ci, którzy spotykają się z problemem i wtedy dopiero uświadamiamy sobie, jak ważną i jak cenną rzeczą jest, kiedy możemy przychodzić przed Boże oblicze, kiedy jako Kościół możemy modlić się. Drodzy, dzisiaj chciałbym, trudno mi powiedzieć, rozpocząć jakąś serię, ale chciałbym wrócić do pewnych serii wypowiedzi Jezusa, a zwracać się w szczególny sposób na jedną z nich. Ale zanim przejdę do tej wypowiedzi Jezusa, kilka zdań wstępu. To tak a propos mojej żony, która bardzo nie lubi moich wstępów. Nie wiem dlaczego, zawsze mi mówi, przestań te wstępy robić, mów od razu, o co ci chodzi. No właśnie, jak mówię od razu, o co mi chodzi, to też nie zawsze wszystko rozumiem. Nie zawsze to przyjmuję tak, jak należy. Dlatego nauczyłem się najpierw to naowijać, opowiadać, o co mi chodzi i wtedy w sedno sprawy. Drodzy, obserwując życie chrześcijańskie, życie Kościoła, a już od jakiegoś czasu mam taką możliwość, zauważam jedną bardzo nieciekawą tendencję, która od samego początku istnienia, funkcjonowania Kościoła właściwie się pojawiła. To tendencja Kościoła, ludzi wierzących, chrześcijan, do tego, aby upodobniać się do tego świata. Aby czerpać pewne wartości, które funkcjonują w tym świecie. I nie chodzi mi o to, aby popełniać takie same grzechy, przestępstwa i tak dalej, ale chodzi mi o system wartości, o system wyznawanych zasad. Upodobnianie się do świata jest czymś, z czym od samego początku już apostołowie zwalczali w Kościele. Ten słynny tekst, który czytamy w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 12 rozdziale, tak, listu do Rzymian, drugi wiersz, abyśmy nie upodabniali się do wzorców tego świata. Rzymian 12:2. Nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. To już wtedy, na samym początku funkcjonowania Kościoła, było widać tak bardzo konieczne, aby na to zwracać uwagę, bo były tendencje, aby wzorce świata przejmować. Zastanawiając się nad tym i rozmyślając, stawiam swoją osobistą tezę, z którą niekoniecznie musicie się zgodzić, ale zachęcam, sprawdźcie i zaobserwujcie. Moja teza brzmi w ten sposób, że im bardziej Kościół stara się upodobnić do świata, tym bardziej świat odwraca się od Kościoła. Tym bardziej światu nie jest potrzebny taki Kościół. Kościół, który się upodabnia do świata, traci swój autorytet, traci swoją odmienność, traci swoją specyficzną cechę, jaką jest społeczność z żywym Bogiem. Rzeczywista społeczność z żywym Bogiem, coś realnego. Współczesny świat tego bardzo poszukuje, oczekuje. Stąd poszukiwania idą w różnych kierunkach, a wszędzie tam, gdzie cośkolwiek wydaje się, że jest autentyczne, to zatem ludzie pędzą i na to zwracają uwagę. Bóg i świat oczekuje od Kościoła świętości, odmienności. Tej odmienności, która wyróżnia Kościół, wyróżnia chrześcijanina od tych, którzy chrześcijanami tylko się nazywają, ale nimi tak naprawdę nie są. Powiem dalej, jeśli będąc chrześcijaninem próbujesz żyć według standardów tego świata, to chcę ci powiedzieć, że próbujesz popełniać plagiat. Dlatego, że ktoś przed tobą, kto jest rzeczywistym autorem i jego cechą jest, aby tak właśnie żyć, to ludzie tego świata. I oni to robią dużo lepiej i skuteczniej, bo są takimi z natury. Natomiast chrześcijanin, który próbuje się upodabniać do tego świata, jest nienaturalny. Jest nierozpoznawalny w tym świecie jako ktoś rzeczywisty, coś, co ma, ktoś, kto ma coś do przekazania, to z jednej strony, a z drugiej strony wartości, które próbuje przekazać, są wartościami bez pokrycia. Otoczenie takich ludzi traktuje świat, myślę, otoczenie, świat traktuje tych ludzi, że nie są z tego świata. Ty nie jesteś stąd. Pamiętacie Piotra, który znalazł się nie przy tym ognisku, przy którym powinien być, rozpoznany został, ale ty nie jesteś spośród nas. Co ty tu robisz na tym dziedzińcu? Nie, jakże, ale skąd? Jestem. Próbujesz się może tłumaczyć od czasu do czasu, gdy ktoś zauważa, że jednak zdradza cię twoja mowa, twoje zachowanie tu czy tam. A więc świat nie akceptuje, nie przyjmuje, nie rozpoznaje w tobie autentyczności. Nie jesteś jednym z nich. A Kościół? A Kościół mówi, przestałeś być tym, który utrzymuje społeczność z Bogiem. Przestajesz być tym, który rzeczywiście funkcjonuje w Kościele. Przestajesz być tym kimś autentycznym i dlatego zaczynasz upodabniać się do tego świata, zaczynasz wisieć w rozkroku między jednym i drugim i ci przestają cię akceptować. I zaczynasz mieć rozterki w swoim życiu. I zaczynasz potem oskarżać może, że w Kościele brakuje miłości, a świat nie chce słuchać przesłania, które masz do przekazania, które jeszcze gdzieś tam się pojawia. No dobrze. Ja dziś chciałbym zwrócić jednak naszą uwagę na coś, co łatwo umyka naszej uwadze. Łatwo umyka, dlatego że jest niewielkie, dlatego że jest małe, dlatego że nie jest imponujące, dlatego że łatwo pominąć. Wiecie, są takie sytuacje, które dopiero uświadamiają nam pewne okoliczności. Ja w tym tygodniu przeżyłem kolejny raz pewne doświadczenie. Nie znam powodów, nie wiem dlaczego tak się stało, ale przez kilka dni miałem całkowicie wyłączoną lewą rękę. Potężny ból, jakiś, nie wiem, nerwoból czy coś takiego. Nie byłem w stanie chwycić szklanki tą ręką. Wiecie, nigdy sobie nie uświadamiałem, że lewa ręka jest mi potrzebna od takiej prostej rzeczy jak ubranie skarpetek. Czy wielu innych czynności. Ta lewa ręka, mówimy, a to taka lewa ręka, nie? Ale jakże ona jest cenna. Nie zauważamy tych wartości, kiedy wszystko funkcjonuje we właściwy sposób. Dopiero gdy zabraknie, oj, to wtedy zaczyna być problem, zaczynamy to zauważać. Już mistrza Kochanowskiego można by było tu zacytować z jego fraszką o zdrowiu, którą wszyscy zapewne znamy. Drodzy, ja dziś chciałbym więc zwracać naszą uwagę przez pewien czas, który jest przed nami, na rzeczy bardzo drobne, na rzeczy, które powinniśmy zwracać uwagę, bo Jezus chce, abyśmy zwracali na to uwagę. On zwracał uwagę swoich uczniów i swoich słuchaczy. W pewnym momencie zaczął opowiadać w przypowieściach o tym, jakie jest Królestwo Boże. Kiedy mówimy o Królestwie Bożym, kiedy mamy na myśli Królestwo Boże, to od razu kojarzy nam się z czymś wielkim, potężnym, czymś nie do ogarnięcia. Wielka sprawa, Królestwo Boże. A on zwrócił uwagę na coś bardzo niewielkiego. Zwrócił uwagę też na to, że Królestwo Boże funkcjonuje według zupełnie innych zasad niż ten świat. I Boże Słowo, Biblia, przekazuje w wielu miejscach takie prawdy, że Królestwo Boże funkcjonuje inaczej. No bo na przykład, kto chce przewodzić, kto chce stać na czele, niech staje się sługą. To nie jest zasada tego świata. Ktoś, kto chce przewodzić, kto chce, żeby go słuchano, wcale nie staje się sługą. On staje na czele, chce, by go słuchano, podporządkowano się temu, co mówi. Albo inna zasada Królestwa Bożego, która jest tak zupełnie odmienna od tych, które na co dzień spotykamy w tym świecie. Zło dobrem zwyciężaj. Jak to? Złem za złe, oko za oko, ząb za ząb. To przecież również było coś, czego nauczano w Starym Testamencie. Ale Nowe Przymierze pokazuje tą inną wartość Królestwa Bożego. Zło dobrem zwyciężać. Mógłbym tak wymieniać dużo jeszcze więcej takich różnych zasad. Pozwólcie, że jeszcze zwrócę uwagę na jedną. Ostatni będą pierwszymi. Próbowałeś kiedyś stanąć w kolejce, będąc na samym przodzie, mówisz, nie, chcę być pierwszy, w związku z tym idę na koniec kolejki. Jakże ludzie walczą tutaj o to, aby być na pierwszym miejscu. Wreszcie się doczekałem. Gdy się otworzą drzwi, gdzie będę mógł wejść, nieważne, czy to jest przychodnia, czy to jest jakiś urząd i tak dalej, w każdym razie wreszcie jestem pierwszy w kolejce. Teraz mamy w urzędach takie elektroniczne informacje i siedzę czasami z taką kartką, z moim numerkiem, patrzę, jeszcze 5 osób przede mną, jeszcze 4, jeszcze 3. Pierwsi będą pierwszymi, ostatni, oj, patrzę numerek, ktoś obok siedzi, oj, jeszcze 15 przed nim osób, ale się naczekasz, gościu. No natomiast ja już jestem bardzo blisko. A więc tych zasad Królestwa Bożego jest bardzo wiele i one są zupełnie odmienne niż te, które na co dzień spotykamy, jeśli chodzi o Królestwo Boże czy o świat. A ja chcę zwrócić uwagę, wreszcie zdradzę wam przypowieść Jezusa o Królestwie Bożym, kiedy mówi tak, Ewangelia Marka, 4 rozdział i kilka następnych wersetów. I mówił Jezus do nich tak. Do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Albo ewangelista Łukasz zapisał tę samą wypowiedź, czyli to podobieństwo innymi nieco słowami. Do czego jest podobne Królestwo Boże, mówił Jezus. I do czego je przyrównam? Widzę tutaj Jezusa, który się zastanawia nad tym, jak wytłumaczyć uczniom, jak wytłumaczyć człowiekowi Królestwo Boże, Jego zasady. Bo wiecie, jak słyszymy hasło Królestwo Boże, to mamy od razu każdy z nas swoje wyobrażenie. Królestwo Boże, Bóg na tronie, potęga, chwała, wielkość. Gdzie nam? A w pewnym momencie Jezus mówi, Królestwo Boże przybliżyło się. Ono jest wśród was. I tego nie zauważamy. I to jest jak gdyby pomijalnie małe. Do czego więc podobne jest Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło. I stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Tak zapisał ewangelista Łukasz. Ziarno gorczyczne. To dziś mój główny wątek, główny temat. Powiem tak, to podobieństwo jest jednym z najkrótszych, jakie Jezus użył. Zaledwie jedno, dwa zdania. Tutaj w Ewangelii Łukasza to w zasadzie dwa wersety. W Ewangelii Marka trzy. Jezus użył do określenia Królestwa Bożego wielu innych jeszcze podobieństw. Ale dziś skupmy naszą uwagę na ziarnku gorczycznym. Dlatego, że w nim jest zawarta pewna mądrość i wskazówka określająca charakter, cechy Królestwa Bożego. Ziarno gorczycy ma rzeczywiście niewielkie rozmiary. Pamiętam, mój ojciec, ktoś mu doradził, żeby kilka ziarenek gorczycy codziennie rozgryzał i pilnował sobie tego, odmierzał tam 5 czy 8 tych ziarenek. I to takie kulki średnicy gdzieś 1–1,5 mm. A jednak w tym maleńkim nasionku, a zresztą są jeszcze i mniejsze, jak w każdym innym nasionku, tkwi życie. Jest wszystko ukryte, co jest potrzebne, aby się rozwinąć. Drodzy, Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycznego, coś, co jest tak łatwo niezauważalne. Coś, co obok czego przechodzisz, czego dotykasz, w czym masz udział, a często nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wiecie, to jest piękne, że my możemy przychodzić przed Boże oblicze z naszymi sprawami, z naszymi potrzebami. Ale podziękować Bogu za to, że mamy udział w Królestwie Bożym, przyjść przed Jego oblicze i zauważać wartość i wielkość tego Królestwa funkcjonującego w życiu moim i twoim, jest nam o wiele trudniej. Dlatego, że ono jest tak małe, nieimponujące, nie powoduje jakiegoś zachwytu, wow. Gdyby było olbrzymie, nie wiem, jakaś dynia, czy potężny arbuz, czy jeszcze coś większego, no to może byśmy na to zwracali uwagę, ale maleńkie ziarnko gorczyczne, a Królestwo Boże jest podobne do niego. Te potencjalne możliwości jednak Królestwa Bożego tkwią w czymś tak niewielkim. Naukowcy wymyślili, czy zbadali, nie wiem na ile to jest prawdziwe, powtarzam tylko, że przeciętnie człowiek wykorzystuje swojego potencjału zawartego w mózgu w predyspozycjach 4–10%. Nie sprawdzam, nie mam możliwości, nie mam narzędzi do tego, żeby to sprawdzić. Przyjmuję, że tak rzeczywiście prawdopodobnie jest. Mówią, że geniusze wykorzystują 10–15%. Być może. Ale gdzie pozostałe 85%? Marnuje się. Podziwiamy geniuszy. Czasami kilkuletnie dziecko potrafi rozwiązywać takie zadania matematyczne, że wow. I to imponuje, dopiero kiedy widzimy te rozwiązania. Natomiast kiedy tego nie ma, nie zauważamy tego potencjału. Najczęściej bywa tak, że wychowani według zasad tego świata, ktoś nam kiedyś powiedział, jak tak się będziesz zachowywał, to z ciebie nic nie wyrośnie. Jeżeli tak się będziesz uczył, to niczego nie osiągniesz. Jeżeli tak będziesz pracował, tak się zachowywał, to coś z ciebie będzie. Wejrzę się w garść. A każdy myśli, no tak, weź się w garść. Taki byłem, tacy byli moi rodzice, taki ja jestem i taki, tak już zostanie. Akceptujemy tą swoją niewielkość, małość i do niej się przyzwyczajamy. Apostoł Paweł zauważył jednak coś jeszcze ciekawszego, jeśli chodzi o tą naszą wartość. Apostoł Paweł mówi, że w życiu każdego z nas, ludzi wierzących, chrześcijanina, Bóg umieścił coś wartościowego. I w drugim liście do Koryntian, w 4:7 czytamy tak. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Nie wiem, czy ile razy czytałeś ten tekst. Wiecie, kiedykolwiek czytam ten tekst, to zawsze jestem zaskoczony. Po prostu nie mogę tego pojąć. Bo kto przechowuje skarb w naczyniu glinianym? W sejfie, w szafie pancernej, dobrze ukrytej, zamaskowanej, zabezpieczonej, jak najbardziej. Jeżeli masz taki skarb, jakąś precjozę, jakieś wartościowe przedmioty, to wystawiasz je tak na widok publiczny, żeby wszyscy widzieli. No, niektórzy się tym obnoszą, chwalą, ale wtedy stawiają kamery, strażników, co tylko, żeby pilnowali ze wszystkich stron, aby nikt tego nie zabrał. Ale jeśli chodzi o nasze życie, apostoł Paweł pisze, że ten skarb Bóg umieścił w naczyniu glinianym. Więcej, czymś kruchym, czymś, co łatwo zniszczyć. Ten skarb jest łatwy do wydobycia. Ten skarb jest widoczny i ma swój sens i cel po to, aby było widoczne, że za tym stoi moc Boża, a nie nasza. Drodzy, będąc dziećmi Bożymi, nowonarodzonymi ludźmi, chrześcijanami, czy czujesz się wyróżniony przez to, że Bóg włożył w ciebie jakąś wartość, jakiś skarb? Czy zauważasz ten skarb? Czy zauważasz to nasionko gorczyczne, które gdzieś tam jest, bo to jest zasada Królestwa Bożego? Wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy bardzo często lubimy, nawet uduchawiamy to, że nic nie posiadamy, że niczego nie potrafimy, że jesteśmy tacy biedni, upadli, grzeszni i do tego się przyzwyczailiśmy, przed Bogiem szczególnie. Będziemy płakać, że my tacy nieudacznicy jesteśmy, Boże, do niczego się nie nadajemy. Jeśli już, to tylko przyjdź i daj, i daj, i daj. A czy zauważyłeś kiedykolwiek, że Bóg ma również od ciebie i ode mnie jakieś oczekiwania? Że Bóg ma prawo czegoś oczekiwać ode mnie i od ciebie? No czegoż Bóg może oczekiwać? Jeżeli już, to możemy mu zaśpiewać. Prócz liści nic, jakże lubię tą pieśń. Oj. Ktoś, kto ją napisał, nie czytał Biblii, nie czytał Bożego Słowa. Prócz liści nic? Weźcie go, zwiążcie i wyrzućcie tam, gdzie jest ciemność, gdzie zgrzytanie zębów, cokolwiek to oznacza. Weźcie go precz. Bóg się nie lituje nad czymś, nad kimś, kto przychodzi bez żadnych owoców. Niedawno słuchałem pastora, tutaj mówił o drzewie i świątyni. Ależ pochwalił ten figowiec, że prócz liści nic tam nie było. Pastorze, co ty czytasz za Nowy Testament? Jaką ty czytasz Biblię? Jezus przeklął to drzewo. A jeszcze w dodatku jest napisane, że to nie był czas na figi. Dowiedzieliśmy się, o co to chodzi. Drodzy, nie uświadamiamy sobie często, że Bóg ma prawo również czegoś oczekiwać ode mnie i od ciebie. Przynajmniej tego, co nam dał. Bo On odchodząc nie pozostawił z pustymi rękoma swoich sług. Pozostawił moc swojego Ducha Świętego, Jego obecność. Pozostawił swoje dary, mówi, obracajcie nimi, bo gdy wrócę, to sobie podsumujemy to, co się udało wam osiągnąć. No tak, ale ja nic nie mam. Wiecie, to też stara zasada, stara metoda, że biadolimy przed Bogiem. Przyzwyczailiśmy się do tego. Gdy Bóg mówi do Mojżesza, Mojżeszu, idź wyprowadź mój lud z niewoli egipskiej, Mojżesz mówi, ja? A jakżeż mogę to zrobić? Ja nie dam rady, ja jestem po prostu niewymownym człowiekiem, nie mam gadania. Jak ja stanę przed Faraonem, będę stękał, bąkał, nie zwróci na to uwagi. Ale Bóg przestał zwracać uwagę na to, co Mojżesz do niego mówił, tylko mówi, idź Mojżeszu. I to ty masz wyprowadzić ten naród. Najbardziej mi się podoba scena z Gedeonem, kiedy anioł go odwiedza i mówi, mężu waleczny. Mężu waleczny. Wyobrażam sobie tą scenkę. Gedeon upycha gdzieś tam te ziarna, resztki tych ziaren, aby wrogowie Izraela nie zabrali im. I naraz słyszy, że ktoś stoi obok i mówi, mężu waleczny. Tak się akurat złożyło, że dość przypadkowo zwróciłem uwagę na stary taki film komediowy, niemy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z młodszych pamięta, Flippy Flap. I scena, jak czeka w kolejce do dentysty. Ostatni będą pierwszymi. Jak był pierwszy, to on się zawsze przesiadał, żeby tylko przepuścić. I tak sobie wyobrażam, jak Gedeon usłyszał mężu waleczny, to się tak oglądał, jak ten, gdzie ten mąż waleczny? Ja? Najmniejszy spośród rodów Izraela? Ja najsłabszy, ja najmłodszy i ty do mnie mówisz, mężu waleczny? A Bóg mówi przez swojego anioła, tak, ty, Gedeonie, ty idź w tej mocy, którą masz. Ja sobie wyobrażam, że Gedeon mówi, no dobra, jeśli już tak mnie przekonujesz, że to ja mam wyzwolić ten naród, no to niech się teraz coś wydarzy, to niech teraz mi tutaj się... potwierdzi. I zaczął już stawiać to runo i testować Boga dowodami swojej niewiary. Jakże wielka jest łaska Boża. Boże, dzięki Ci, że okazałeś tak wielką cierpliwość. Nie tylko wobec Gedeona, wobec mnie, wobec wielu z nas. Drodzy, testujemy Boga i wydaje nam się, że to nie my mamy możliwość. A prorok, do którego przychodzi wdowa, mówi: dwóch synów mi zabierają do niewoli, bo nie mam możliwości spłacać długów, które narobił mój mąż, który zmarł. A co masz? Twoja służebnica nic nie ma. Naprawdę nic nie ma. No nic nie mam. I przekonuję, że nic nie ma. Aż wreszcie dochodzi do wniosku, no jest tam troszkę oliwy w bańce, no jest jeszcze coś, no. Ale kto by na tą resztkę zwrócił uwagę? To jest po prostu nic. To nie jest coś, co Bóg może użyć. To nie jest coś, co pozwoli rozwiązać mój problem. To nie jest coś, do czego Królestwo Boże może być podobne. To jest bardzo łatwo tak powiedzieć nic. Drodzy, a kto zwróciłby uwagę i kto zwróciłby uwagę na kilku biednych rybaków, którzy suszą swoje sieci i zobaczył w nich filary przyszłego chrześcijaństwa, fundamenty tego, co przenicowały cały świat i wszystkie imperia. I przez 2000 lat funkcjonuje i wiele innych mocarstw, imperiów przeminęło, ale Królestwo Boże trwa i oczekuje na wspaniałe przyjście Jezusa Chrystusa. Drodzy, kto zwróciłby uwagę na tych kilku biednych rybaków? No właśnie. Drodzy, to jest tak bardzo ważne, abyśmy zobaczyli wartość tego ziarenka gorczycy, żebyśmy zobaczyli, że w nim jest życie, że w nim jest potężny potencjał. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale 27-29 czytamy tak: ale właśnie to, co w oczach świata słabe, zwróćcie na to uwagę, to, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. A więc wygląda na to, że w Królestwie Bożym potrzeba jest ludzi, którzy zauważają te drobne rzeczy i są gotowi oddać je do dyspozycji Bogu. Bóg oczekuje na to, że coś od ciebie i ode mnie otrzyma. Pamiętacie ten tłum zgłodniałych ludzi słuchających Jezusa? Oni są głodni, uczniowie mówią: rozpuść ten lud, bo muszą sobie nakupić coś do jedzenia. A Jezus mówi: a weźcie ich, nakarmcie. My? Czym? My nie mamy nic. Jak nie macie? No, jest tutaj taki chłopaczek, który ma 5 chlebów. To jest ciekawe, 5 chlebów na śniadanie. No, ale to nie były takie chleby, jak sobie wyobrażamy. Jakieś bułeczki, jakieś placki i 2 rybki. Ale co to jest na tak wielki tłum? Od razu był komentarz. Od razu wiedzieli, że to jest po prostu nieadekwatne do sytuacji. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, to jest właśnie zasada Królestwa Bożego, że Bóg oczekuje ode mnie i od ciebie, abyśmy zauważali u siebie najpierw ten mało, tą niewielką rzecz, którą byśmy mogli przynieść i położyć przed Nim i oddać Jemu do dyspozycji. Wiecie, ta przypowieść ma o wiele więcej treści, niż byśmy mogli przypuszczać, niż starczy mi czasu, aby na to wszystko zwrócić uwagę. To ziarnko gorczycy jest tym skarbem, który jest ukryty w Tobie i we mnie. I pierwszym krokiem, na który dziś chciałbym zwrócić uwagę i z pomocą Ducha Świętego, aby to dotarło do większości z nas, jeśli nie do wszystkich, byśmy byli gotowi rozejrzeć się w sobie, by zauważyć to ziarnko gorczycy. Czymżeż ono jest w moim i Twoim przypadku? Otwórz, Panie, moje oczy, abym mógł zobaczyć, czymżeż jest to ziarnko gorczycne. To jest bardzo ważne, abyśmy go mogli zidentyfikować, abyśmy mogli zauważyć. Ja wiem, że przecież z czymś takim nie będę się wychylał. O, mój brat, to ten niesie pełny worek ziaren. Wow. Zapomina, że ten, komu więcej dano, więcej od niego się oczekuje. W związku z tym nie dziw się, że on niesie pełny worek nasion. Ty weź to jedno, jedyne, maleńkie, które masz. Bo jeśli tego maleńkiego, jednego, jedynego nie przyniesiesz, to ono w tobie po prostu nie przyniesie niczego. Kiedyś przyszli Grecy do uczniów, mówią, chcielibyśmy się Jezusa spotkać, chcielibyśmy z Nim porozmawiać. A wtedy Jezus do nich mówi, o ziarnku. Jeżeli ziarnko nie obumrze, samym ziarnem zostanie. Nie okaże się żadnego życia, nie ujawni się żadne życie. Ale jeśli ziarnko obumrze, przyniesie wiele owocu. No właśnie. Czasami byśmy oczekiwali, że owszem, Boże, ja coś niewielkiego Tobie dam, ale Ty teraz z tego zrobisz coś wielkiego. A Bóg zazwyczaj mówi, to co masz, to Ci wystarczy. Powtórzę się, bo kiedyś już o tym mówiłem i inni też. Mojżesz się tłumaczył, że on nie ma mocy, nie da rady. A Bóg mówi, a co trzymasz w ręce? Kij. No to weź rzuć tym kijem. Rzucił kij i zaczął przed tym swoim patykiem uciekać. Bo zamienił się w węża. O, wow. Ale Bóg szybko go wyprowadził z tego podziwu. Szybko go, że tak powiem, stonował. Bo jak poszedł Mojżesz do Egiptu i zobaczył, że tam magowie egipscy jak rzucili swoje laski i tam te węże zaczęły też się pojawiać, to wtedy... nie tylko moja laska, ale ich też. To dopiero Bóg pokazał Mojżeszowi, ale zobacz, ale ta twoja laska pozjadała tamte. Aha, rzeczywiście Bóg działa. Bóg jest potężny. Odkrywamy krok po kroku Boże działanie. Drodzy, to jest ważne, abyśmy mogli zauważyć najpierw to ziarnko. Z tym, że zauważyć to ziarno, to jest jedna sprawa, ale potem jest następny krok. Możemy się tak zacząć rozczulać nad tym skarbem swojego życia i tak go pielęgnować, i tak o nim opowiadać, i tak chuchać i dmuchać na niego, bo ono jest, bo w moim życiu Bóg tak cudownie sprawił, że ono jest. Ach! I próbować, żeby wszyscy podziwiali i samemu wpadać w zachwyt. A to ziarnko, jak nie przynosiło owoców, tak nie przynosi i nie będzie przynosić. Bo wiecie, co jest potrzebne? Potrzebne jest wrzucenie go do gleby. To ziarnko musi obumrzeć. To ziarnko musi stracić. Musisz je stracić. To, co z czym przyjdziesz do Boga, wiedz o tym, że musisz to złożyć w ofierze przed Nim. On tego oczekuje. I to nic, że tego jest niewiele. Chłopak, który przyniósł tych 5 bułek i 2 ryby, więcej ich nie oglądał. Och, oglądał, najadł się tak samo jak inni. 12 koszy jeszcze zostało. Ale już tych bułek nie było, one zniknęły, one zostały po prostu przetworzone. One zostały jak gdyby zainwestowane. A wiesz, pieniądz, który jest inwestowany, pozornie go tracisz. Przestajesz mieć do dyspozycji. Wartość, którą inwestujesz, którą decydujesz się w coś zaangażować, czas, który poświęcisz, tracisz. Ale zyskasz, kiedy oddajesz to Bogu i Bóg zacznie to wykorzystywać. I wtedy zaczniesz oglądać wartości, które z niego mogą wyrosnąć. A więc nie można poprzestać tylko na patrzeniu na ziarno. Ale musi być to ziarno zasiane. Musi obumrzeć. Można mieć wizję. O Józefie, mam nadzieję, też pastor zapowiedział, że będzie ostatni, tak? Mam nadzieję. Dziewiąty, nie, przepraszam. Bardzo lubię słuchać o Józefie. 13 lat obumierał. Ale wyrosło z niego, ale wyniosło, ale przyniósł owoc potężny dla całego Egiptu i dla całego Kanaanu, dla całej swojej rodziny, dla narodu, który, dla swoich braci, dla całej swojej rodziny. Józef zainwestował swoje życie. Choć tego nie widział tak jak my. My dziś patrzymy z perspektywy, znamy, jak się boimy, jaki będzie koniec, to możemy tylko przewertować kilka wersetów dalej i przeczytać. Aha, tak się to skończy. No to z happy endem, no to w porządku, mogę się cieszyć, że to się dobrze skończy. Józefowi tak nie było to dane. Każdy dzień był kolejnym odkryciem, kolejnym doświadczeniem ufności dla Boga. I tego powinniśmy się uczyć. Bo w Królestwie Bożym obowiązuje zasada ufania Bogu. Jeżeli tego się nie nauczysz, a wiesz, powiem jeszcze inaczej. Warto zainwestować maleńką rzecz. Bo przynajmniej jeżeli już stracisz, to niewiele. Ale doświadczmy Boga. Zainwestuj to niewiele, co masz. Zainwestuj tę odrobinę swojego czasu. Zainwestuj odrobinę swoich zdolności, jakichś predyspozycji, które masz. Zainwestuj i przyjdź z nimi przed Boże oblicze i oddaj to w ręce Boga. Przyjdźmy wreszcie kiedyś w modlitwie przed Boże oblicze i nie tylko z prośbą, Boże, daj. Przepraszam, ja nie jestem przeciwko tym absolutnie, że prosimy o uzdrowienie, że prosimy o rozwiązanie problemów. Absolutnie nie, to jest nasz przywilej, to jest nasze prawo, to jest coś, do czego Bóg nas upoważnia. W Jezusie Chrystusie mamy przystęp do tronu łaski. Ale nie zapominajmy również o tym, że jest druga jak gdyby strona medalu, że Bóg oczekuje również od ciebie i ode mnie, że z czymś przyjdziemy. A nie tylko rozłożymy puste ręce i powiemy, Boże, daj. Ale przyjdziemy i powiemy, Boże, tyle mam. To zauważyłem w swoim życiu. A Bóg może powie, tyle zauważyłeś? To chodź, przejdziemy się na spacerek. Będziesz miał chwilę czasu z Nim w modlitwie i przejdziesz kawałek jakąś ścieżką, porozmawiasz z Bogiem i naraz Bóg ci pokaże, że w twoim życiu są jeszcze inne skarby, większe może niż ten, który ty zauważyłeś. I Bóg mówi, a co z tym? I potem, żeby się nie okazało to, co się okazało z młodzieńcem, co mam uczynić jeszcze, Panie, abym był zbawiony? Przestrzegasz przykazania? O, tak, wszystkie przestrzegam. Jestem tak pobożny, przestrzegam. Tak? No to jedną drobną rzecz jeszcze, którą masz, a mógłbyś ją oferować. Weź, sprzedaj to wszystko, co masz, te wszystkie cały dorobek, rozdaj to ubogim i przyjdź i naśladuj mnie. Boże, to chyba jest nie fair. Tego za dużo, tak daleko ja się nie mogę posunąć. I odszedł zasmucony. Drodzy, ale czy Bóg rzeczywiście jest tym, który chce doprowadzać nas do upadku, do ruiny ekonomicznej i jakiejś tam jeszcze innej? Absolutnie nie. Kiedyś uczniowie stanęli przed Jezusem i troszkę tak narzekali. Myśmy, Panie, wszystko zostawili, idąc za Tobą. A On od razu miał odpowiedź. I co? I nie znaleźliście stokrotnie więcej domów, rodzin? Nie spotkaliście zaspokojonych swoich potrzeb? Brakowało wam czegoś? Nie, Panie. Zawsze wszystkie były zaspokojone. To jest coś cudownego, że z Bogiem warto inwestować. Wiecie, ziarno, gdy zostanie zasiane, to ono obumiera. Ono niszczeje. Pozornie. Bo gleba to robi. A tak oddziałuje. I w Królestwo Boże tak oddziałuje na to, co ty zainwestujesz ze swojego życia, ten swój skarb. Spowoduje, że ten skarb zacznie funkcjonować w zupełnie inny sposób. Dotychczas był on w twoim naczyniu glinianym. Ale za chwilę będzie mógł przynosić 30, 60, może 100-krotny owoc. A przecież o to chodzi, że Królestwo Boże ma się rozwijać, że Królestwo Boże jest tym, które rośnie. Bo ziarno gorczyczne ma w sobie tę właściwość, że gdy zostanie zasiane, to ziarno gorczyczne możesz zachowywać w tym glinianym naczyniu przez długie lata. Gdzieś tam kiedyś czytałem również, że gdzieś odnaleziono w jakichś piramidach, czy gdzieś w jakichś glinianych naczyniach właśnie ziarna. Tysiące lat. I zdolność kiełkowania niektóre z nich w dalszym ciągu zachowały. To jest właściwość ziarna. Drodzy, kwestia jest tylko tego, czy ja i ty jesteśmy gotowi, aby zasiać to ziarno, aby ono mogło zacząć wydawać owoc. A jaki jest to owoc? Owoc jest bardzo ciekawy. Czytaliśmy, że gdy to ziarno wyrośnie, to wyrasta z niego drzewo, krzew. Tak wielki, że ptaki niebieskie mogą się w nim gnieździć, że mogą znajdować tam swoje schronienie. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że rezultatem tego odkrycia, tego ziarnka gorczycznego i rezultatem tego zasiania tego ziarnka gorczycznego nie ubogaca tego, który to siał, ale ubogaceni są zupełnie przypadkowi beneficjenci, ptaki niebieskie, które nie sieją, nie orzą, a jednak mają krzewy ziarn gorczycznych, które wyrosły i mogą się tam gnieździć, mają gdzie się schować przed swoimi wrogami, mają gdzie możliwość wychowywania swojego potomstwa. Ta roślina, która wyrasta z tego ziarna gorczycznego, to jest zasada Królestwa Bożego, że ona nie służy Tobie do zaspokojenia Twoich własnych potrzeb. Panie, ja zainwestowałem, to też ja chcę z tego mieć beneficja. Ja chcę z tego korzystać. Ja chcę mieć z tego jakąś korzyść. Nie, okaże się, że to nie Ty będziesz miał z tego korzyść, tylko zupełnie inne osoby. Drodzy, kończąc, bo i czas dobiega. Chciałbym zachęcić nas, abyśmy przychodząc przed Boże oblicze w modlitwie, pozwolili Duchowi Świętemu otwierać nasze oczy, aby każdy z nas z osobna mógł zobaczyć, co jest tą wartością, tym skarbem w naszym życiu, co On, gdybyśmy oddali do Jego dyspozycji, chciałby mieć, chciałby otrzymać ode mnie i od Ciebie. Czy modliłeś się kiedyś, Panie, pokaż mi ten skarb, bo gotów jestem go wziąć i przynieść przed Twój tron. Chcę go złożyć, choćby był niewielki, choćby był maleńki, ale jestem gotów go złożyć przed Twoim obliczem, pobłogosław. Niech zostanie nakarmionych 5000 ludzi. Niech sobie ptaki niebieskie urządzą swoje gniazda. Niech inni będą się z tego cieszyć i będą błogosławieni tym, co ja mogłem złożyć przed Twoim świętym obliczem. Co Ty pobłogosławić? Przychodząc przed Boże, przed Boga w naszych modlitwach, nie przychodźmy tylko i wyłącznie ciągle z naszymi upadkami i grzechami, biadoląc przed Bogiem. Bo On się rozprawił z naszymi grzechami i z naszymi upadkami. Załatwił ten temat na krzyżu śmiercią Jezusa Chrystusa. I oczywiście, jeśli jest potrzeba wyznania, wyznaj Bogu swój grzech i bądź wolnym od swojego grzechu. Przestań grzeszyć. Idź i więcej nie grzesz. Ale zajdź i zerknij do swojego naczynia glinianego. Jaki tam skarb jeszcze pozostał, wydobądź go stamtąd i przynieś przed Boże oblicze. I powiedz, dziś, Panie, przychodzę przed Twój tron, nie z pustymi rękoma, niewiele, ale to, co mam, kładę przed Tobą. Czy jesteś gotowy na taką modlitwę? Chcę Ci powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczna modlitwa. Bo to, co złożysz przed Bogiem w ofierze, stracisz. A inni będą błogosławieni, gdy Bóg weźmie to i zacznie używać. I to nie Tobie będą przypisywać chwałę. O, On takie niewielkie ziarenko poświęcił, a teraz tylu ludzi jest z tego ubłogosławionych. Nie, 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 nie. Ty weźmiesz to swoje ziarenko, ja wezmę to swoje ziarenko, przyniesiemy przed Boże oblicze i wiesz, kto będzie uwielbiony? Bóg Wszechmogący. A przecież Jemu o to się rozchodzi, że tylko Jemu należy się chwała. Tylko On jest godzien wszelkiej czci i wszelkiej chwały. Podejmujmy więc przed Jego obliczem takie kroki i prośmy o umiejętność i delikatność w obchodzeniu się z tym ziarenkiem. Ostatnia rzecz jeszcze i myśl, która by mi umknęła. Drodzy, kiedyś jeszcze w latach zamierzchłych ze szkoły wzięto nas na wycieczkę do szkółki leśnej, gdzieś tu nieopodal do lasu. I wtedy pokazywano nam takie niewielkie sadzonki różnych drzew. Między innymi dębów. Od takie 15-20 centymetrów wysokie roślinki. I wtedy leśnik, który nas tam oprowadzał, mówi, tylko uważajcie, żebyście nie nadepnęli na taką roślinkę. Mówi, nadepniesz, Ona się wyprostuje za jakiś czas. Ale nawet jeśli to jest wielki dąb, później urośnie, to w strukturze tego dębu pozostanie na zawsze ślad tego Twojego zdeptania. Kiedy to ziarnko gorczyczne zaczyna wyrastać, kiedy zaczyna kiełkować, bracia i siostry, bądźmy ostrożni. Bo widząc, że innym ziarenka gorczyczne zaczynają wyrastać, nie depczmy. nie mówią, o, co to z tobą tutaj wyrasta, co ty to zasadził. Tak nie można, my takich rzeczy nie oglądaliśmy. Nie próbuj tego zdeptać, bo być może chcesz zdeptać i zdeformować coś, co w życiu tego człowieka rozpoczął Bóg. A raczej wspierajmy siebie nawzajem i zachęcajmy, abyśmy pielęgnowali, by te roślinki wyrastające z naszych ziarenek gorczycznych mogły przynosić Bogu chwałę, aby wyrastały nieskażone, niezniszczalne, w wspaniałej strukturze oddające chwałę żywemu Bogu. Czy gotów jesteś tak się modlić? Gdy będziemy śpiewać teraz tą pieśń, stań przed Bogiem i powiedz Mu: Panie, otwórz moje oczy, abym mógł zobaczyć to ziarnko, które chcę zainwestować, które chcę położyć przed Twoim tronem. Dziś chcę przyjść w tej modlitwie właśnie z tym ziarenkiem przed Twoje oblicze. Weź i pobłogosław, weź i użyj. Chcę je zainwestować, chcę je zasadzić. Chcę, aby przyniosło dla Królestwa Bożego i dla Twojej chwały wielki pożytek. Amen.